Pewien student z Princeton zapytał się Alberta Einsteina, czy jest jeszcze jakiś niezbadany temat, który nadałoby się na oryginalną pracę doktorską. Einstein odpowiedział, zbadaj modlitwę. Ktoś musi zbadać modlitwę. No i miał rację, ponieważ modlitwa to jest tajemnica, bo jak to możliwe, że człowiek może rozmawiać z Bogiem, jak to jest możliwe, że Bóg odpowiada na nasze modlitwy, jak w ogóle działa modlitwa? Do końca nie wiemy, jak działa, ale wiemy, że jest ważna, ponieważ Jezus, kiedy był na ziemi, chociaż jest Synem Boga, to potrzebował spędzać czas na modlitwie, na rozmowie ze swoim Ojcem. A skoro On tego potrzebował, to my również potrzebujemy modlitwy i potrzebujemy spędzać czas na rozmowie z Bogiem. Modlitwa też jest ważna, ponieważ pokazuje, jak my postrzegamy Boga, a także wiele mówi o nas samych. Nieżyjący już pastor Tim Keller mówi, że wiele może powiedzieć o człowieku, jego relacji z Bogiem, tylko słuchając tego, jak się modli. Czy tylko wypowiada gładkie, poprawne formuły, za którymi nie kryje się żadna bliskość, czy też może nieskładnie, ale rozmawia z Bogiem jak ze swoim Ojcem. I oczywiście wszyscy chcielibyśmy modlić się lepiej i umieć się modlić, ale czasami w tych swoich wysiłkach przypominamy pewnego żydowskiego rolnika, który tak się zapracował na swoim polu, że nie zdążył wrócić na czas, na szabat. I wiecie, że w szabat nie można podróżować, więc utknął na polu na cały szabat. Musiał spędzić tam całą noc i cały kolejny dzień, aż do zachodu słońca. Kiedy wrócił po szabacie do domu, w drzwiach przywitała go oburzona żona i rozgniewany rabin. Żona była oburzona, że nie przyszedł na szabatową kolację, a rabin się rozgniewał, ponieważ ominął szabatowe nabożeństwo. I mówi, co ty robiłeś na tym polu przez cały szabat? No mam nadzieję, że przynajmniej się modliłeś. A ten rolnik mówi, rabi, ja nie jestem człowiekiem szczególnie wykształconym i nie znam wielu modlitw, a te, które znam, wypowiedziałem w ciągu 5 minut. A przez resztę czasu po prostu recytowałem alfabet, mając nadzieję, że Bóg z tych liter sam poskłada odpowiednie słowa. I to prawda, że modlitwa jest tajemnicą i to prawda, że modlitwa wiele mówi o nas i o tym, jak postrzegamy Boga i o nas samych, jaką mamy relację z Bogiem. I że czasami nie wiemy, jak się modlić i mamy nadzieję, że Bóg w tych naszych wysiłkach znajdzie jakiś sens. Ale też my do końca nie jesteśmy jak ten rolnik. Ponieważ kiedy Jezus był na ziemi, to dał nam przykład modlitwy i nauczył nas, jak się modlić. To najbardziej znaną modlitwą, którą znam jako Ojcze Nasz albo modlitwę pańską. I kiedy patrzymy na tę modlitwę, to odkrywamy, że ona też wiele mówi o Bogu i wiele mówi o nas, ponieważ ona składa się z dwóch części. W pierwszej części rozmawiamy z Bogiem o Bogu i o Jego sprawach. A w drugiej części rozmawiamy z Bogiem o nas i o naszych sprawach. I w tej pierwszej części, kiedy mówimy do Boga o Bogu, o Jego sprawach, to odkrywamy i przypominamy sobie, że Bóg jest naszym Ojcem, a my do Niego przychodzimy jak dzieci, jak Jego dzieci. Przypominamy sobie, że On jest święty. Przypominamy sobie też o tym, że On jest Królem, który rządzi wszystkim. A kiedy wypowiadamy te słowa, przyjdź Królestwo Twoje i bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi, to wyznajemy, że wierzymy, że Bóg ma swój wielki plan, który realizuje, plan zbawienia świata. I pewnego dnia zobaczymy ten plan tu na ziemi, zrealizowany w całej pełni. Ale kiedy mówimy te słowa, to czasem też możemy zastanawiać się, jaki związek jest pomiędzy tym wielkim Bogiem a moim codziennym małym życiem? Jaki jest związek pomiędzy tym wielkim planem Boga, który Bóg ma i realizuje, a moimi codziennymi sprawami i zmartwieniami? Wtedy przechodzimy do tej drugiej części modlitwy, do tej, w której rozmawiamy z Bogiem o nas i o naszych sprawach. A ta część modlitwy zaczyna się dziwnymi, aczkolwiek prostymi słowami, bo mówimy chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I to jest dosyć duży przeskok, bo przed chwilą rozmawialiśmy z Bogiem o Jego królestwie, o Jego woli, która ma się dziać jak w niebie, tak i na ziemi. Przed chwilą rozmawialiśmy z Bogiem o niebie, a teraz rozmawiamy o chlebie. I zdaje się, że te dwa światy trudno jest połączyć, że tak naprawdę niewiele je ze sobą łączy. Co więcej, kiedy szczerze zastanowimy się nad tą frazą, nad tym zwrotem chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj, to musimy szczerze przyznać, że czasami trudno nam tak naprawdę z sercem modlić się tymi słowami. Trudno nam modlić się, ponieważ jesteśmy ludźmi, którzy żyją w cywilizacji zachodniej w XXI wieku i którzy często myślą sobie, że są samowystarczalni. Tymi słowami trudno się modlić ludziom, którzy mają pełne lodówki jedzenia, a czasami zamrażalki i którzy tak naprawdę nieczęsto myślą o chlebie. Po prostu, kiedy idziemy do sklepu, to wkładamy go do koszyka. Już prędzej zastanawiamy się nad tym, co do chleba, bo tu mamy większy wybór. Fakt, że mamy pracę, zarobki, oszczędności, zapasy i swoje własne zasoby, sprawia, że czasami nawet nie myślimy o tym, że musimy się modlić o chleb, że powinniśmy o niego prosić, bo przecież każdy może go sobie kupić. Wydaje nam się, że jesteśmy samowystarczalni. Ale czasami zdarza się w życiu tak, że dzieją się rzeczy, które sprawiają, że ta iluzja samowystarczalności pęka jak bańka mydlana. I nagle okazuje się, że ta samowystarczalność była zwykłym złudzeniem. Bo nagle ktoś traci pracę i okazuje się, że już po kilku tygodniach budżet się nie zamyka, a po kilku miesiącach rosną długi i sterta niezapłaconych rachunków. Ktoś kiedyś policzył, że osoba, która ma pracę i wynajmuje mieszkanie, jeśli straci pracę, to wystarczą 3 miesiące, aby znalazła się na ulicy, aby była bezdomna. Oczywiście często tak się nie dzieje, ponieważ mamy rodzinę, przyjaciół, znajomych, którzy nam pomagają. Ale wystarczą 3 miesiące, aby wylądować na bruku. A więc nie jesteśmy samowystarczalni, bo czasami ktoś straci pracę, czasami zdrowie, a czasami wybuchnie wojna, tak jak ta na Ukrainie. I ludzie, którzy kiedyś cieszyli się normalnym życiem, bo mieli normalne życie, nagle stracili wszystko, co posiadali. Cytowany wcześniej pastor Tim Keller powiedział kiedyś, że to, co ludzie tracili nagle w czasie II wojny światowej, kiedy byli zabierani do obozów koncentracyjnych, my wszyscy tracimy powoli na przestrzeni całego życia, a szczególnie wtedy, kiedy się starzejemy. Bo kiedy ludzie byli zabierani do obozów koncentracyjnych, to nagle tracili swoje życiowe role, przestawali być lekarzami, krawcami, nauczycielami, tracili swoje majątki, a potem tracili swoich bliskich, tracili zdrowie, a na końcu życie. I czy nie dzieje się z nami tak samo, że kiedy idziemy przez życie, gdzieś po drodze tracimy swoich znajomych i bliskich, potem zdrowie zaczyna szwankować, nie możemy już pracować, tracimy pracę, a potem nadchodzi ten moment, kiedy przychodzi czas, aby się rozstać z tym życiem i odejść z tego świata i wtedy tracimy życie i wszystko, co posiadaliśmy. A więc nie mamy kontroli nad życiem. Nasza samowystarczalność jest iluzją, ale są tacy ludzie, którzy żyją tak, jakby wszystko zależało od nich, jakby mogli sobie wszystko kupić, zarobić, zapracować, jakby wszystko zależało od nich samych, od ich możliwości i zaradności. Dlatego kiedy modlimy się tymi słowami chleba naszego, powszedniego, daj nam dzisiaj. Przypominamy sobie, że nie jesteśmy samowystarczalni, ale wyznajemy, że wierzymy, że ten wielki Bóg, który jest królem, który jest święty, który ma plan dla tego świata, że ten wielki Bóg jest także naszym Ojcem, który troszczy się o nasze codzienne potrzeby. I że żadna z tych naszych potrzeb nie jest dla Niego zbyt mała i zbyt błaha. I że tak naprawdę we wszystkim zależymy od Niego, ponieważ nawet to, że możemy pracować, że mamy pracę, że mamy zdrowie, że mamy pieniądze, że mamy oszczędności, to wszystko jest Jego darem dla nas. A więc kiedy wypowiadamy te słowa chleba naszego powszedniego, to odkrywamy, że modlitwa o chleb chroni nas przed fałszywym poczuciem samowystarczalności. A zamiast tego Jezus przypomina nam o naszej zależności od Boga we wszystkim. Jednak samowystarczalność to nie jest jedyny problem, z jakim się zmagamy. Pewien człowiek wyszedł z miasta, wyruszył w podróż, ale kiedy tylko wyszedł z miasta, zobaczył, że nieopodal miasta pod drzewem siedzi śmierć. Więc podszedł do niej zaciekawiony, pyta się, co tu robisz? A śmierć mówi, a czekam, aż nadejdzie noc, bo nocą mam zabrać z tego miasta 100 osób. 100 osób, to straszne, wykrzyknął człowiek. A śmierć mówi, no cóż, taka robota. Człowiek przerażony wrócił do miasta i ostrzegł wszystkich, kogo tylko się dało, że przyjdzie śmierć tej nocy i zabierze 100 osób. No i tej nocy umarło 1000 osób. Następnego dnia ten człowiek znowu idzie tam pod drzewo, patrzy, tam siedzi śmierć. Podchodzi do niej taki oburzony i mówi, okłamałaś mnie. Miałeś zabrać 100 osób, a umarło 1000 osób. A śmierć mówi, nie okłamałam, trzymałam słowa. Ja zabrałam 100 osób. Resztę umarło ze zmartwienia. I to prawda, że nasze życie jest pełne zmartwień, bo kiedy uświadamiamy sobie, że nie mamy kontroli nad życiem, że nie jesteśmy samowystarczalni, to zaczynamy się martwić o to, co będzie i o to, co jest. A czasami jest jeszcze gorzej, bo znajdujemy się faktycznie w sytuacji, w której mamy powody, żeby się martwić. Według danych GUS-u w Polsce 1 600 000 ludzi żyje w stanie skrajnego ubóstwa. To znaczy, że mają mniej niż 700 zł na miesiąc, żeby przeżyć. 4 600 000 żyje w stanie relatywnego ubóstwa. To znaczy, że mają 900 zł na miesiąc. Ci ludzie mają powody, żeby się martwić. Żeby martwić się o chleb, bo tego chleba zwyczajnie nie mają. Jednak kiedy myślimy o zmartwieniach, to problem się jeszcze bardziej komplikuje. Ponieważ pewien człowiek kiedyś powiedział, przeżyłem w swoim życiu wiele tragedii, z których większość nigdy się nie wydarzyła. Bo tak to już jest, że czasem martwimy się tym, co jest, tym, co się dzieje, ale czasem martwimy się tym, co może się wydarzyć. A więc mając pracę, martwimy się, że pewnego dnia możemy tę pracę stracić, że nadejdzie kryzys i nie będziemy mogli spłacić kredytu. Martwimy się, że stracimy zdrowie i co wtedy będzie. Martwimy się o starość i boimy się samotnej starości. Rodzice martwią się o swoje dzieci, jak poradzą sobie w życiu. A więc idąc przez życie, martwimy się o różne rzeczy, które się nie wydarzyły. A czasami, kiedy faktycznie dzieje się coś złego, to w swojej głowie często snujemy scenariusze. Co to będzie jeszcze? Co się jeszcze wydarzy? I te najgorsze scenariusze przeżywamy najbardziej. Ktoś kiedyś policzył, że 80% rzeczy, którymi ludzie się martwią, to są rzeczy, które nigdy się nie wydarzają. Ale my się martwimy. Martwimy się o swoje codzienne sprawy, o swoje życie, o swoich bliskich. I czasem czujemy, że te zmartwienia nas przytłaczają i nie możemy od nich uciec. I próbujemy od nich uciec, ale im bardziej próbujemy, tym bardziej nas dopadają w różnych miejscach naszego życia, więc jeszcze bardziej próbujemy od nich uciec. I różni ludzie uciekają od zmartwień na różne sposoby i w różne miejsca. Jedni w nałogi zaczynają zagłuszać te zmartwienia swoimi nałogami, czy alkoholem, czy narkotykami, czy innymi rzeczami. Jeszcze inni uciekają w pracę. Myślą, że jak będą ciężko pracować, to zapomną. Jeszcze inni w edukację. Myślą, że jak będą czytać i zrozumieją ten świat lepiej, to lepiej się poczują. A jeszcze inni w przyjemności. Będę bawił się dzisiaj tak, żeby zapomnieć. Żeby nie myśleć o zmartwieniach i nie myśleć o jutrze. Ale okazuje się, że od zmartwień nie można uciec, bo jak bardzo byśmy nie próbowali, to one nas wcześniej czy później dopadną. I Jezus podaje nam lepszy sposób, bo mówi, że zamiast się martwić, lepiej się modlić. Lepiej się modlić, ponieważ mamy Boga, który się o nas troszczy. Mamy Boga, który nad nami czuwa. Mamy Boga, do którego możemy przyjść ze wszystkim. A swoimi zmartwieniami nawet nie jesteśmy w stanie przedłużyć swojego życia o 1 godzinę. Jedna z pierwszych lekcji na temat tego, że Bóg się o nas troszczy, jaką pamiętam, to jest lekcja z mojego dzieciństwa. Kiedy byłem małym chłopcem, moja mama któregoś razu zobaczyła, że wyrosłem z zimowej kurtki. A to były czasy komunizmu i kryzysu, kiedy jak się poszło po południu do sklepu spożywczego, to na półkach był tylko ocet i musztarda. Jak chciałeś kupić mięso albo cukier, to nie było tego, a jeżeli już było, to było limitowane, trzeba było kupić na kartki, na talony takie specjalne. W sklepach odzieżowych były puste wieszaki. Nie było ubrań w sklepie odzieżowym. A więc nie można było kupić kurtki. Żeby kupić buty, tegoś razu wygrałem talon na loterii. Dzięki temu mogłem pójść i kupić buty. To były takie czasy. Więc moja mama zrobiła to, co jak wierzyła powinna zrobić i co było najmądrzejsze w tej sytuacji. Po prostu zaczęła się modlić. Modlić o nową kurtkę dla swojego syna. Jak tak się złożyło, że poszliśmy na nabożeństwo i pastor mówi, że wierzący z Ameryki postanowili nam pomóc tutaj w Polsce i przysłali nam paczki z różnymi rzeczami, które są w tych paczkach. Nie wie, co tam jest, ale różne potrzebne rzeczy. I każdy dostał taki karton, każda rodzina jeden karton. Dostaliśmy swój karton, pastor mówi, nie wiem, co jest w środku, to jest wasz karton. Wzięliśmy karton, zabraliśmy do domu, postawiliśmy karton na stole, cała rodzina zebrała się wokół kartonu, otwieramy karton, a tam na samym wierzchu leży kurtka w odpowiednim rozmiarze dla małego chłopca. Bóg się zatroszczył. A więc ta modlitwa o chleb chroni nas przed zamartwianiem się. Bo zamiast tego odkrywamy, że Jezus, przypominam, że Jezus przypomina nam, że do Boga możemy przychodzić ze wszystkim. Z każdą sprawą i z każdym problemem. Jednak nasz problem to nie tylko to, że czujemy się samowystarczalni, że się martwimy. Ale też, kiedy jesteśmy sobą szczerzy, to musimy przyznać się, że naszym problemem jest to, że czasami próbujemy sami zabezpieczyć swoją przyszłość. I myślimy sobie, że sami jesteśmy zagwarantować swoją przyszłość przez to, że mamy swoje oszczędności, że mamy zapasy, zasoby i czujemy się bezpieczniej, kiedy mamy tych oszczędności, zapasów, zasobów więcej. Kiedy mamy plan na przyszłość i pomysł na przyszłość. Kiedy jest jakiś problem, to chcemy mieć pomysł i plan, jak ten problem rozwiązać i zasoby, żeby ten problem rozwiązać. I tutaj wcale nie mówię przeciwko planowaniu, bo ci z was, którzy mnie znacie, wiecie, że ja kocham planować. I moje ulubione pytanie w życiu brzmi, jaki jest plan? Jaki mamy plan? Na wszystko, na wczasy i na pracę i na wszystko. Jaki jest plan? Ale wiem, że życie tak nie działa do końca. Że plany nie sprawiają, że naprawdę stajemy się bezpieczni w życiu. I to prawda, że kiedy modlimy się tą modlitwą, wybieramy słowa chleba naszego powszedniego. Daj nam dzisiaj. To słowo powszedni to jest bardzo ciekawe słowo, ponieważ ono występuje tylko dwa razy w Nowym Testamencie. W Ewangelii Mateusza i Łukasza i tylko w modlitwie pańskiej, w Ojcze Nasz. To słowo też nie występuje w literaturze pozabiblijnej. Więc przez wiele lat, długi czas bibliści nie bardzo wiedzieli, co to słowo znaczy. Trochę zgadywali jego znaczenie i najczęściej zgadywali poprawnie. Aż pewnego razu ktoś znalazł papirus. I to był papirus z listą zakupów. Jakaś gospodyni domowa, starożytna gospodyni domowa zrobiła listę zakupów, rzeczy, które trzeba kupić, a na tej liście były rzeczy, które się szybko psują. I przy tych szybko psujących się rzeczach było właśnie to słowo, które w naszych Bibliach jest tłumaczone jako powszedni. I naukowcy stwierdzili, że to słowo znaczy tyle, co na jeden dzień. Kup rybę. Na jeden dzień, na dziś. A więc kiedy modlimy się tymi słowami modlitwy pańskiej, to mówimy, Ojcze, daj nam dziś chleba na jeden dzień, na dziś. My oczywiście jesteśmy przyzwyczajeni do tego, aby planować z wyprzedzeniem i myśleć o tym, co będzie na przyszłość i próbować zagwarantować swoją przyszłość przez swoje wysiłki. Ale okazuje się, że życie z Bogiem jest jak podróż, w której uczymy się ufać Bogu i polegać na Nim każdego dnia. I o tym doskonale wiedzieli Izraelici. Wiedzieli o tym ze swojej historii. Bo kiedy podróżowali z Egiptu do ziemi obiecanej i szli przez pustynię, to Bóg każdego dnia dawał im mannę z nieba. A więc każdego dnia budzili się rano, wychodzili przed swoje namioty, a tam przed namiotem leżała świeża manna. Każdego dnia świeża, każdego dnia nowa. I każdego dnia mogli sobie pozbierać tą mannę na dziś, na jeden dzień. A następnego dnia wstali i znowu kolejna porcja manny na dziś, na jeden dzień. Tylko przed szabatem mogli zebrać na dwa dni, żeby na szabat starczyło. Ale jeśli w zwykły dzień wpadliby na pomysł, aby zebrać manny więcej niż na dziś, na jeden dzień, to następnego dnia rano okazałoby się, że ta manna była zepsuta, spleśniała i pokryta robakami. Ponieważ Bóg chciał, aby oni polegali na Nim każdego dnia i chciał karmić ich każdego dnia. I tak to jest z nami, że my czasami zmagamy się z tym poczuciem samowystarczalności. Czasami martwimy się o swoją przyszłość, a czasami też chcemy zabezpieczyć swoją przyszłość, troszcząc się o to, co będzie. I nam trudno jest tak naprawdę żyć dzisiaj, ufając Bogu dzisiaj. Bo kiedy zaczynamy myśleć, nasze myśli automatycznie biegną albo do przeszłości, albo do przyszłości. Albo martwimy się o to, co było, co mogliśmy zrobić lepiej, co mogliśmy naprawić, albo martwimy się o to, co będzie, co musimy zrobić, co nas czeka. Ale prawda jest taka, że my nie mamy kontroli ani nad przeszłością, ani nad przyszłością. Przeszłości nie możemy zmienić, a przyszłości też nie możemy zmienić. Jedyny moment, na który mamy wpływ, to jest dzisiaj. To jest teraz. A kiedy nawet wsłuchujemy się w słowa modlitwy pańskiej, to okazuje się, że nawet ten wpływ na dzisiaj i teraz jest ograniczony. Dlatego prosimy Boga, daj nam chleba naszego powszedniego właśnie na dziś, na jeden dzień. Potrzebujemy Twojej pomocy dzisiaj. I o tym doskonale wiedzą osoby, które zmagają się z uzależnieniami. Bo kiedy zmagają się z uzależnieniem, to przynajmniej na początku terapii terapeuci mówią: nie planuj swojego życia wolnego od uzależnienia. Nie mów: już nigdy nie będę pił, brał narkotyków, albo przez następny rok nie będę, miesiąc nie będę. Twoje zadanie to przeżyć dziś. Obudzić się rano i przeżyć dziś w trzeźwości. A jutro będzie kolejny dzień i będziesz przeżywał kolejny dzień w ten sposób. Módl się o to, aby Bóg dał ci siły na dziś. A On to zrobi. I ta sama zasada dotyczy nie tylko uzależnień, ale w ogóle nas wszystkich. Kiedy myślimy o kryzysach, z którymi się zmagamy w życiu, albo o większych problemach, których nie da się rozwiązać w krótkim czasie, ale które wymagają dłuższego czasu i wysiłku, które są dłuższą przeprawą przez życie. Czasami zdarza się, że ktoś przychodzi i opowiada o takim problemie, szukając rady. Rzadko kiedy wiem, co powiedzieć. Te problemy są zbyt wielkie, aby coś poradzić. Ale czasem w takich rozmowach zadaję głupie pytanie, naprawdę głupie pytanie. Popytam się: a czy wiesz, jak zjeść słonia? No, nie zastanawiałem się nad tym. Odpowiedź brzmi: po kawałku. I tak właśnie trzeba zająć się tym problemem. Po kawałku. Nie rozwiążesz go całego naraz, jednego dnia, ale każdego dnia po kawałku, dzień po dniu. Wstajesz rano i prosisz Boga o siłę, tak jak prosisz o chleb, tak prosisz o siłę na jeden dzień, aby Bóg dał ci siłę. A potem jest kolejny dzień, kolejny dzień. I tak po jakimś czasie zjesz całego słonia. I my tego doświadczyliśmy jako rodzina, kiedy moja mama umierała na raka. Przez ostatnie dwa dni jej życia zorganizowaliśmy dla niej hospicjum domowe. Ona była z nami w domu. I opiekowaliśmy się z nią, z moim tatą i bratem we trójkę. I gdzieś tak w połowie tych dwóch tygodni, po tygodniu, stwierdziliśmy, że po prostu jesteśmy wyczerpani. Każdy dzień był kompletnie inny od poprzedniego. Każdy dzień był nieprzewidywalny. Któregoś razu usiedliśmy we trójkę, rozmawialiśmy o tym, że to jest aż niesamowite, że te dni mogą być tak różne i tak nieprzewidywalne i tak trudne. I mój brat mówi: ja nie wiem, czy ja mam siłę. Nie wiem, jak długo jeszcze i nie wiem, czy ja mam siłę tak dalej funkcjonować. I wtedy przypomnieliśmy sobie między innymi ten tekst. I postanowiliśmy, że każdy dzień będziemy przeżywać pojedynczo. Każdy dzień osobno. Nie będziemy zastanawiać się nad tym, co można było lepiej zrobić wczoraj, ani nie będziemy martwić się, czy nam starczy siły na jutro. Ale nasze zadanie jest obudzić się dzisiaj, zrobić to, co możemy dzisiaj, zaufać, że Bóg da nam chleb i siłę na dzisiaj, a potem, jeżeli Bóg pozwoli, obudzimy się następnego dnia jeszcze raz, po raz kolejny i zrobimy dokładnie to samo. Będziemy modlić się o chleb i o siłę na dzisiaj. A Bóg był wierny i dał nam siłę na jeden dzień, na dziś. Dał nam chleb na dziś i siłę na dziś. Tak więc ta modlitwa o chleb chroni nas przed złudną potrzebą zabezpieczania swojego życia i swojej przyszłości. Przed poczuciem, że sami możemy zabezpieczyć swoją przyszłość swoimi wysiłkami. A zamiast tego Jezus przypomina nam, że Bóg czuwa nad wszystkim i daje nam tyle, ile trzeba na dziś. Hudson Taylor był misjonarzem, który marzył o tym, aby pracować w Chinach i tam głosić Ewangelię. I kiedy przybył do Chin, zobaczył, że większość pracy misyjnej odbywa się na wybrzeżach, a misjonarze żyją w wygodnych domach, a nikt nie idzie w głąb lądu. Więc postanowił wyruszyć w głąb lądu, aby dotrzeć do Chińczyków. Szybko okazało się, że tych Chińczyków jest tak dużo, że sam nie da rady, więc zaczął szkolić innych. Młodych misjonarzy, którzy przybyli po to, aby dotrzeć w głąb lądu, aby zanieść Ewangelię Chińczykom. I przygotowując tych młodych ludzi do trudnej pracy, Hudson powtarzał im jedną rzecz. Mówi, oddajmy Bogu naszą pracę, oddajmy Bogu nasze plany, naszych bliskich, nas samych, nasze wpływy. A kiedy wszystko już oddamy w ręce Boga, kiedy wszystko Jemu oddamy, wtedy już nie będziemy mieli się o co martwić. I to prawda. Dlatego kiedy myślę o modlitwie pańskiej i o tym krótkim zdaniu, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, to dochodzę do wniosku, że prosząc Boga o codzienny chleb, wyrażamy swoją zależność i ufność, że On troszczy się o nas każdego dnia. A Bóg daje na dziś, na jeden dzień. I to wystarczy.